prośmy Ducha Świętego, aby oświecił nasze serca, oświecił nasze rozumy, abyśmy jak najpełniej mogli zaczerpnąć z tego źródła, którym jest Słowo Boże. Spotykając się na Eucharystii, spotykamy się z Chrystusem, spotykamy się z Jego Słowem. Czwarta niedziela zwykła to kolejny dzień i kolejny czas, czas łaski i dzień łaski. Księgi proroka Sofoniasza. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani wypowiadać kłamstw i nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język. Gdy paść się będą i wylegiwać, ani będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Szukajcie Pana. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy. Tymi słowami zwraca się do nas prorok Sofoniasz. Jest to zachęta. Co ona oznacza? Szukajcie Pana, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Unikanie demonstrowania siły wobec innych, wyzbycie się odczucia, że nie mamy sobie nic do zarzucenia wobec Boga. Częste postawy nas, ludzi, maluczkich tego świata. Jeśli więc lud będzie pielęgnował sobie tę podwójną postawę, to być może uniknie groźby wygnania, jakie w każdej chwili może go spotkać. Być może, ponieważ prorok nie chce, ani pewnie właśnie nie może dać żadnej gwarancji. Być może wygnania nie będzie, można uniknąć i naród będzie musiał go doświadczyć. Pan Bóg jednak pomyślał o pocieszeniu. Ważne jest zatem w tym kontekście przede wszystkim zobowiązanie podjęte przez Niego, a mianowicie, aby aby pozostawić resztę, czyli jakąś małą część. Ta bowiem stanie się zalążkiem nowego narodu. Mała część, która się stanie zalążkiem czegoś nowego, odznaczającego się pokorą, ale i biedą. Te cnoty posiadają przede wszystkim konotację duchową i wskazują na ludzi, którzy wpatrują się Boga i traktują Go w swoich umysłach i sercach jako jedyną wartość, od jakiej zależą oni i wszystko. W ten sposób otwarta zostaje droga do przyjęcia przesłania, jakie Jezus zawiera w błogosławieństwach. Szukajcie Pana. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni, którzy wypełniacie Jego nakazy. Szukajcie Pana sprawiedliwości. Szukajcie pokory. Może nie ukryjecie się w dzień gniewu Pańskiego. Drugie czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone. I to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg. Po to, by to, co jest, unicestwić, tak by żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się naszą mądrością. Od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Święty Paweł pisze do wspólnoty w Koryncie, do wspólnoty nie będącej chlubą i będącej właśnie chlubą i cierpieniem apostoła Pawła. Do niej zostanie skierowana mowa na temat mądrości. Grecy byli wielbicielami i miłośnikami mądrości rozumianej jako dociekanie do istoty rzeczy, refleksji nad tym, co jest i dlaczego jest, a w końcu systematyczne opracowanie owych rozważań nad człowiekiem i światem. Paweł, nie lekceważąc tej ludzkiej mądrości, postrzega ją jednak jako zbyt ograniczoną i przede wszystkim niezdolną do tego, by radykalnie przemienić człowieka. Dlatego proponuje nową mądrość, Bożą mądrość, pozornie pozbawioną logiki i skuteczności, ale w istocie swojej skuteczną. Ta mądrość objawia swoją rewolucyjną oryginalność w wyborze tego, co głupie w oczach świata, niemocne i tego, co jest nieszlachetnie urodzone. Zauważmy, tu jest bardzo wyraźne odniesienie do krzyża Chrystusa, do którego Paweł wprost odwołuje się na początku następnego rozdziału. Zajrzyjmy do pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Wspólnota koryncka złożona jest w większości z ludzi prostych, niewykształconych, nie mających szlachetnych korzeni. Bóg jednak nie zważa na pochodzenie ludzi, na ich rodowód, bo dla Niego są dziećmi, którymi się stali dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W Nim, w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, znajduje się źródło naszej prawdziwej szlachetności, a zatem to na Chrystusa trzeba zważać, z Nim przebywać, jeśli chce się podążać ścieżką prawdziwej i owocnej mądrości. I jeszcze jedna rzecz. Zauważmy, że to czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, jak i wcześniejsze, z księgi Sofoniasza, przyczynia się w dużym stopniu do właściwego zrozumienia nauki o błogosławieństwach, będąc teologicznym i duchowym światłem rozświetlającym dzisiejszy ewangeliczny fragment. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazywani dziećmi Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu kłamliwie wszystko złe o was mówią. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. W kontekście znanego wszystkim kazania na górze, a raczej jako jego otwarcie, rozbrzmiewają błogosławieństwa. Co jest warte podkreślenia, to słowa Chrystusa, które kierował do wszystkich i traktował je jako zadanie do wykonania. Zresztą on jako pierwszy sprawił, że wypełniły się życiem błogosławieństwa. Kazanie zatem nie stawia słuchacza wobec sytuacji niemożliwych. Nie jest również skierowany do jakiejś elitarnej grupy lub osób doskonałych. Nie poprzestaje też na wskazaniach etycznych, mających jedynie zabarwienie zewnętrzne. Kazanie nadto jest konkretne, poważne, stanowcze i w jakimś stopniu zobowiązujące i zdecydowanie rewolucyjne. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Pierwsze błogosławieństwo, pierwsza zapowiedź szczęścia dotyczy ubogich. Zrozumiałe jest, że może to budzić ogromne zdziwienie. Pewną pomoc celem właściwego zrozumienia tych słów stanowi uszczegółowienie ubodzy w duchu. Ubogim w sensie biblijnym jest ten, kto wyzbywa się poniekąd samego siebie i własnych roszczeń, kto rezygnuje z tego, aby być w pełni niezależnym, w każdym momencie móc w pełni o sobie decydować, a dzięki temu pozostawić więcej przestrzeni dla Boga i dla zainteresowania się Nim. Biedny ubogi utożsamia się także z pokornym. Ubogi. Czyli ktoś, kto nie koncentruje się na sobie samym, ponieważ jest otwarty na Boga i na innych. Kto uwalnia się od samego siebie, aby otworzyć się na plany Boże. Kto w końcu osiąga pełnię, jaką jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Smutek. Czymże on jest? Jak nie rozdzierającym bólem, który odczuwa człowiek w swoim wnętrzu. Zauważmy, że ci, którzy się smucą, to często są sami. Ci, którzy się smucą, to również są ci, którzy płaczą. Pomijając każdą możliwą identyfikację, stwierdzamy, że pośród nich są obecni wszyscy prawdziwi uczniowie Chrystusa, ci, którym na sercu leżą problemy Królestwa Bożego i którzy cierpią, ponieważ Kościół nie jest święty w takim stopniu, w jakim być powinien, i pozostaje wciąż podzielony, rozdarty. Ale dodajmy wyraźnie, że ludzie cierpią i płaczą przede wszystkim z powodu swoich grzechów, które opóźniają lub uniemożliwiają głęboką odnowę. błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Adresatami tych słów o szczęściu są prześladowani dla sprawiedliwości. Sprawiedliwość już nadmieniona w czwartym błogosławieństwie. Jezus wskazuje tam tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to znaczy woli Boga. W tych słowach temat znów się pojawia z pewną jednak różnicą. Przedtem chodziło o poszukiwanie woli Boga, teraz chodzi o wytrwanie w tej właśnie woli, nawet wówczas, gdy sytuacja życiowa staje się trudna i po ludzku nie do zniesienia. Jezus jako pierwszy doświadczył prawdy tego błogosławieństwa, zachowując wierność Bogu i nauczając o niej innych. Z miłości do Ojca i do ludzi wytrwał przecież do końca, pijąc kielich, jaki Ojciec mu przygotował. Chrześcijanie są błogosławieni. Chrześcijanie są szczęśliwi, jeśli potrafią naśladować Chrystusa w pełni Jego oddania, bez cofania się, bez odwrotu z drogi, kiedy próba staje się niespodziewana, a krzyż ciężki. Chrześcijanie są szczęśliwi, jeśli potrafią naśladować Chrystusa w pełni Jego oddania. II w 2000 roku na Górze Błogosławieństw 24 marca mówił: ostatecznie Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa, On żyje błogosławieństwami, On sam jest błogosławieństwami. Spoglądając na niebo, uwierzcie, co to znaczy być ubogimi w duchu, cichymi i miłosiernymi, którzy płaczą, łaknącymi i pragnącymi sprawiedliwości, być czystego serca, czyniącymi pokój prześladowanymi. Z tego powodu ma on prawo powiedzieć: pójdźcie za mną, naśladujcie mnie. Nie mówi tak po prostu: czyńcie to, co ja mówię. On powiada: pójdźcie za mną i mnie naśladujcie.
Katolicy święcy muszą czuć się uczestnikami aktywnymi tego dzieła. Będąc wezwani do Ewangelii, do głoszenia Ewangelii i życia według niej, w służbie wartości oraz potrzeb osób i społeczeństw.